Nic o niej nie wiedziałam. O kobiecie z żuławskiej wsi, która została uznana przez kościół za świętą i jest jedyną świętą na Pomorzu. Kim była? Jak żyła? Co sprawiło, że jej kult od XIV wieku przetrwał do dziś? Aby dowiedzieć się tego wszystkiego, spotkałam się z osobami, którym błogosławiona Dorota z różnych względów jest bliska.
To jest naprawdę kawał solidnej historii Gdańska.
Julian Skelnik z Gdyni, inicjator grupy czcicieli błogosławionej Doroty z Montów.
Jej duchowość jest niesamowitą duchowością.
Ksiądz Sylwester Ziema, kustosz sanktuarium błogosławionej Doroty w Montowach Wielkich. Proboszcz parafii.
My myślimy, że średniowiecze to jest stan ciemnoty, głupoty, bojaźń Bożej, lęku przed śmiercią.
Adam Nosko, przewodnik po katedrze w Kwidzynie.
Ona jest naszą najświętszą parafianką.
Ksiądz prałat Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej, w której w czerwcu 2017 roku zawisł obraz błogosławionej Doroty.
Tak szczerze mówiąc nie zakładałem, że będę malował kiedykolwiek taki obraz.
Krzysztof Izdebski, artysta, który obraz namalował. I jego żona Natalia Krus.
Potrafiła zawalczyć o swoje.
Do której błogosławiona Dorota na obrazie jest łudząco podobna.
Panie Julianie, Dorota wisi u pana na poczytnym miejscu.
A zdecydowanie, jest mi bardzo bliska i to jest taka patronka rodzinna. To jest naprawdę kawał solidnej historii Gdańska. I Pomorza, i Kaszub. Wie pani, bo to jest solidna mistyczka, najbardziej rozpoznawalna gdańszczanka okresu średniowiecza. Jest tak, że ja przez 19 lat miałem biuro na Długim Targu. Interesuję się historią i jej postać była mi znana no, tak z ogólnej wiedzy, czy pogłębionej wiedzy historycznej. I pod numerem 64 na Długim Targu jest działka, na której stał jej dom. To jest vis-a-vis poczty. Ja sobie prawie codziennie przychodziłem koło tego miejsca i sobie myślę, mój Boże, najbardziej rozpoznawalna gdańszczanka okresu średniowiecza. Najlepiej opisana i nic. No i tak sobie pomyślałem, że taką troszkę duszę społecznika mam, że może by jakoś to miejsce upamiętnić, może by tam jakąś tablicę na tym domu. Ja mam chłopca niepełnosprawnego syna, myśmy tam jeździli do Montowów. Z nim, z żoną i tam właściwie nastąpiło takie jeszcze pogłębienie tej wiedzy i takiego lubienia Doroty. No bo to, proszę Państwa, kościół z XV wieku, a właściwie z XIV i z XV wieku, którym jest więźma z tamtego okresu. Tam są ławki, które są robione z desek, które nie były piłowane, a tak dziabane dziabką. Czas tam stanął.
Kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Montowach Wielkich, zbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. To wtedy, kiedy urodziła się święta Dorota, czy też błogosławiona.
To jest ten sam, nieco zmieniony od czasu, kiedy narodziła się tutaj Dorota i tutaj została ochrzczona. Tutaj też przyjęła sakrament Komunii Świętej, też pierwszej spowiedzi, a także przyjęła sakrament małżeństwa. Początek XIV wieku. Wybrała formę takiego życia, które dzisiaj jest niespotykane. Z tym, że ja cały czas się jej uczę i myślę, że będę się jej uczył do końca życia, bo jej duchowość jest niesamowitą duchowością, która wypływa z umiłowania Eucharystii, Jezusa Eucharystycznego, który był dla niej już od maleńkości, od dzieciństwa, bardzo ważny i z którym się spotykała właśnie też i poprzez wizję, ale też i poprzez Eucharystię, Komunię Świętą.
Panie Jezu Chryste, oto przybyłeś do mnie w swoim majestacie. Spraw, aby moja dusza ustawicznie wzrastała w doskonałym poznawaniu Ciebie. Przygotuj i umocnij wolę moją, abym ochotnie i gorliwie, z radością i męstwem spełniała w każdej chwili najdroższą wolę Twoją.
Ona jest trudna. Przede wszystkim patrząc na nią, trzeba patrzeć na epokę. Ona przecież w oczach współczesnych żyła na krańcu świata. Była niepiśmienna. I w ogóle od małego ona bardzo chciała być zakonnicą.
To otwieramy kościół. To ta forma kościoła, która jest teraz, to jest już XV wiek. Oczywiście wystrój jest barokowy, XVIII-wieczny. Niektórzy badacze twierdzą, że jest to związane też z rozwojem kultu błogosławionej Doroty, że tutaj coraz więcej ludzi zaczęło przybywać i przez to też ten kościół wymagał też i powiększenia, żeby wierni mogli się tutaj zmieścić, bo ten kościółek pierwotny był bardzo maleńki. Tak, szczelnica oczywiście nie stała tutaj, tylko w obecnym prezbiterium. To jest miejsce przy tej szczelnicy 6 lutego 1347 roku została błogosławiona Dorota ochrzczona. I do dzisiaj jest ta szczelnica używana w tym właśnie kościele. I to jest jedno z miejsc, jedno z nielicznych miejsc, które jest związane z jej życiem. A została wydana za mąż w wieku 16 lat, także w Montowach aż tak długo nie przebywała.
I ona była piękną kobietą. Zakładamy, bo o niej zachował się tylko taki zapis. Dorota pięknie rozkwita, odprawia starających się. Ona marzyła o życiu zakonnym, które nie było jej dane, bo po śmierci ojca była posłuszna woli rodziny, głównie starszego brata, który przejął jak gdyby komendę nad rodziną i wyszła za tego płatnerza. Została graniszczanką. On musiał ją bardzo kochać, bo on był 20 lat starszy, co prawda, co w tamtych czasach nie było różnicą, ale ona jednak mieszkała strasznie daleko. On gdzieś się wydłubał w tych Montowach, to jest w owych czasach to był kawałek drogi. Ten mąż chciał, żeby ona była bardziej podobna do niego. On lubił imprezować, chodzić na tańce, no, a ona nie. On ciężko pracował, był płatnerzem, no więc naprawdę ciężka praca. Ona rozdawała ubogim to, co on zarobił. A ona była zawsze bardzo pokorna i jako żona, jakby to powiedzieć, wierna i uległa.
Jest patronką małżeństw w kryzysie, ze względu na to, co ona przeżywała też i w swoim małżeństwie, które nie było łatwym małżeństwem.
Rozjaśnij pamięć mej duszy i weź ją w posiadanie. Spraw, aby słuch mej duszy z uwagą przyjmował wszystkie Twe natchnienia i pouczenia. Daj oczom mej duszy nowe światło, abym siebie jasno mogła poznać i rozpamiętywać.
Nieco inny tryb życia i w ogóle inną wizję życia miał, dlatego na początku ich małżeństwa to się też kłóciło ze stylem życia jej męża, taką bardziej hulaszczą. Dorota była bardziej taka wytonowana, uduchowiona.
Ona miała trudne życie, bo to pewne. Trwała w małżeństwie wiernie do końca. Miała dzieci dużo. Te dzieci, co to musi być za tragedia, jak 8 dzieci pani na choroby epidemiczne umiera? No, to z greckiej tragedii, tak?
Generalnie to jest tak, że ja mam bardzo dużo szacunek do niej jako do matki, dlatego że jak ja sobie próbuję wyobrazić sytuację, że 8 razy musiałbym własne dziecko wziąć na ręce, zanieść nad Motławę i obcemu człowiekowi to własne dziecko oddać i to dziecko popłynie na Wysep Spichrzów i wiadomo, że stamtąd nie wróci żywe, to ja, mając jedną córkę dzisiaj, nawet nie próbuję sobie pewnej sytuacji wyobrażać. Więc ja nie jestem w stanie i nie powinienem, nie mam żadnego prawa oceniać psychiki, stanu psychicznego osoby, która musiała się 8-krotnie zmierzyć z kwestią śmierci własnych dzieci. To jest tragiczne doświadczenie życiowe, plus interakcje z mężem polegające na przemocy fizycznej i psychicznej, bo tam nie tylko to, że ona była bita, ona była polewana wodą i zamykano ją w domu, nie wypuszczano do kościoła i tak dalej. Ja nikomu nie życzę, a wiele kobiet dzisiaj współcześnie jest w takiej sytuacji, która musi milczeć i trwać. A proszę zwrócić uwagę, w średniowieczu nie ma rozwodów. To nie jest tak, że ona się spakuje, sobie pójdzie.
Duszę moją oświeć i oczyść Twoją łaską, 3 cnotami teologicznymi oraz 4 cnotami kardynalnymi, 7 darami Ducha Świętego, 8 błogosławieństwami, pełną doskonałością, aby w każdej chwili Tobie jednemu być posłuszną.
Dlatego dzisiaj jest patronką małżeństw w kryzysie, jest patronką małżeństw wielodzietnych, też ze względu na ilość dzieci, które posiadała, jest patronką kobiet, no jest patronką Pomorza, no i od niedawna jest też patronką diecezji elbląskiej, z tego względu, że tutaj się urodziła i tutaj zmarła na terenie tej diecezji, czyli w Kwidzynie. Jest patronką też hutników, z tego względu, że jako dziecko została oparzona. To było też takie duże cierpienie i ja tak sobie to tłumaczę, że najprawdopodobniej jest to związane właśnie z tym oparzeniem, dlatego została też patronką hutników, odlewników, tak?
Tak naprawdę jedynymi, z którymi Dorota utrzymywała dobry kontakt, byli gdańscy żebracy, obdarowywani przed nią regularnie jedzeniem i to w ilościach bardzo dużych, stąd odebrani jej przez męża klucze domowe z piżarni.
Ale kiedy ona, te jej wizje i te zachowania mistyczne się nasiliły, to w pewnym momencie było dla Gdańska troszkę za dużo. I oni chcieli ją wypędzić. Właśnie był proces, część kleru była za nią, część przeciwko. A w owym czasie do Kwidzyna przyjechał Jan z Kwidzyna. Jan z Kwidzyna to był wyjątkowo dobrze wyszkolony teolog po doktoracie na Uniwersytecie w Pradze. I Mikołaj Pszczółek, ówczesny jej spowiednik gdański, poradził Doroto, jedź do Kwidzyna, tam są dobrze wyszkoleni teologowie, niech oni z tobą porozmawiają. Ona pojechała i rozmawiała z nim w formie spowiedzi. I oni odkryli, że to jest coś niesamowitego, natomiast czy ona nie jest chora psychicznie?
Najsłodszy Panie, daj także mojej duszy duchowy zmysł powonienia, aby pachniały jej sprawiedliwość i cnoty. Niesprawiedliwość zaś, wada i jakikolwiek grzech wydały wstrętną woń. Udziel także duszy mojej, najdroższy Panie, duchowego smaku, aby dobra duchowe, rzeczy święte i cnotliwe, zwłaszcza przykazania Twojej polecenia, były dla niej słodkie. Życie zaś w grzechu, przekraczanie Twoich przykazań, życie nieduchowe i nieświęte prawdziwą goryczą.
To jest okres, w którym oni jak gdyby sprawdzali. Ona mieszkała u takiej tercjarki krzyżackiej. Doszli do wniosku, że jest okej. Okay. Że to są wizje, to nie są choroby psychiczne. Ona była w czasie pobytu w Kwidzynie bardzo już popularna. Ona modliła się i tak dalej. Ludzie do niej przychodzili po radę. Ona była skuteczna. Cieszyła się takim ogromnym szacunkiem za życia. I jej marzeniem było być rekluzą, czyli zamknąć się za życia.
My myślimy, że średniowiecze to jest stan ciemnoty, głupoty, bojaźni Bożej, lęku przed śmiercią. Średniowieczna postać, która wierzy, że słyszała głos Chrystusa, jest idealnym przykładem średniowiecznej mentalności. Ci ludzie tak mocno wierzyli w pewne sprawy, że to, że ktoś słyszał głos Chrystusa i wierzył w to, nie jest żadną według mnie konfabulacją z punktu widzenia, czy ona w to wierzy. Tak, ona na pewno w to wierzyła.
Najsłodszy Panie, Jezu Chryste, udziel mej duszy łaski, ażebym odczuwała i rozpamiętywała rany grzechów, ich zło i zgubne następstwa.
Kościół zawsze podchodzi z dystansem do pewnych objawień, pewnych wizji, bo faktycznie niektóre mogą być spowodowane na przykład jakąś chorobą psychiczną. Z tym, że jeżeli Kościół po jakimś tam czasie, po na przykład kilku wiekach, stwierdza, że ktoś jest błogosławiony czy święty, czyli jest już w niebie, to dla mnie osobiście jest to taki glejt Kościoła, to jest taka pieczęć Kościoła, że to, co ta osoba przeżywała, było autentyczne.
Oczywiście dźwięk nie taki towarzyszył zamknięciu Doroty, dlatego że ona została zamurowana. Czym to się różni? Otóż rekluzorium to jest to miejsce, z którego już rekluza, taki tytuł ona w tym momencie nosi, nie opuści. Ona spędzi w nim do końca życia. I to jest wybór świadomy. Ona musiała dostać zgodę na bycie zamurowaną. No więc to zmienia kompletnie tą ocenę tej decyzji. Często jak oprowadzam ludzi, którzy się pytają, ale dlaczego ona się zamurowała? A skąd ja mam to wiedzieć? A skąd ja mam wiedzieć, o czym myślała pod koniec XIV wieku kobieta w wieku około 50 lat, której zmarło 8 z 9 dzieci, która przeszła bardzo trudny okres w Gdańsku, kiedy była poniżana przez wszystkich, kiedy chciano ją oskarżyć o herezję, kiedy wręcz grożono jej spaleniem na stosie, kiedy mąż ją tłukł do tego stopnia, że nawet jej udzielono, oczywiście błędnie nominalnie nazwanego ostatniego namaszczenia. Skąd ja mam wiedzieć dzisiaj, po 600 latach, dlaczego ktoś się zamurował? Cela, którą my widzimy w tej chwili, tak, która się tutaj znajduje, tak, ona jest dosyć powszechnie od wielu lat przyjmowana za to miejsce, w którym zamurowana była Dorota z Montów. Pod względami formalnymi, gdyby patrzeć na opisy tego miejsca, wypełnione są wymogi. Jednego otworu okiennego jest.
Wąskie
jest.
Okienko.
Ciemno jest, jest. Jest światło dochodzące, często na obrazach Doroty z Montów, ona jest przedstawiana w modlitewnej pozycji, kiedy na jej postać padają promienie.
Niechaj tego wszystkiego unika, dusza moja, podobnie jak ciało unika zła materialnego i szkody. Spraw, aby dusza moja pragnęła duchowego postępu.
14 miesięcy życia Doroty z Montów celi, ja uważam, że i tak jest bardzo długim okresem. Umartwianie się, ona już podobno wtedy znajdowała się w takim stanie, że nabyła dar braku snu. I ona właśnie wtedy popadała w takie stany modlitewne, ekstatyczne. Modliła się cały czas.
Dorota cieszyła się ze swojego życia, jak tak próbowałem to opowiedzieć, dużym kultem, nazwijmy to tak. Przecież po bitwie pod Grunwaldem Jagiełło pojechał do Kwidzyna modlić się u jej grobu. Zygmunt III wysłał jezuitę Szembeka na początku XVII wieku, żeby on odszukał jej grób.
Historycy w stosunku do Doroty z Montów podzielili się w pewien sposób. Czy ona jest stygmatyczką, mistyczką, dekretem, który papież Paweł VI ogłaszając, czyni ją błogosławionym i świętą jednocześnie, taki ciekawy przypadek dosyć, tak można ją nazywać, to nie jest błędne mówienie święta Dorota z Montów. Natomiast dla innych osób to nie jest tak, że to jest osoba, która miała problemy z funkcjonowaniem w ówczesnym świecie, problemy z psychiką. A to, co wykonał Jan z Kwidzyna, to tak naprawdę po 600 latach było podstawą tego, że podjęto decyzję o wyniesieniu jej na ołtarze. Dlaczego? Dzieła Jana z Kwidzyna stawiają postać Doroty w takim świetle, że jest niepodważalne wyniesienie jej na ołtarze.
Dorota z Montów została uznana za świętą w roku 1976 przez Pawła VI, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo jej kult był wyznawany od zawsze. Ludzie ją uważali za świętą praktycznie już za życia.
Z czego ona była najbardziej znana? Otóż to była najczęściej podróżująca po świecie kobieta z Prus. Nikt w tamtym czasie nie wykonał tylu podróży po Europie, tutaj, z tej ludności, co ona, po sanktuariach, po miejscach świętych.
I my tutaj na Pomorzu mamy grupę fantastycznych błogosławionych, ale ani jednego świętego. I to jest jedyna święta z Pomorza.
Akt rekluzji, na który wyraża zgodę wielki mistrz i biskup pomezański, jest przywróceniem tej kobiecie godności po okresie gdańskich upokorzeń. Z kobiety, której grożono stosem, staje się kobietą, którą się czci. Gdyby jej kapituła pomezańska, gdyby biskup pomezański i wielki mistrz zakonokrzewski nie wyrazili zgody na zamurowanie, jaki byłby los Doroty z Montów, mieszkającej w tamtym czasie na kwidzyńskim podzamczu, w stajni? Ona do Gdańska nie miałaby już po co wracać. Ona by umarła w zapomnieniu. Pierwotno miejsce pochówku znajdowało się przypuszczalnie w tej celi grzebalnej. Znajdujemy się w miejscu, które według ówczesnych źródeł nosiło nazwę krypty biskupów. Tak zapisano. Dorota z Montów została pochowana w krypcie biskupów. Ten pochówek został zabrany stąd po około 18 tygodniach, nie licząc co do tam dokładnie co do dnia. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby ludziom umożliwić modlenie się przy jej grobie. Taki kult, żeby mógł się rozwijać, dla ludzi musi być dostępny. A to wszystko zostało zlikwidowane przez protestanckiego biskupa, który nie uznając kultu czczenia świętych w rozumieniu tak jak watykańscy czy rzymscy, jak niektórzy to określają, każe zlikwidować zarówno ołtarz, polichromie zostały wszystkie zamalowane, więc tu nie było problemu, a szczątki Doroty zostały usunięte z kościoła. I teraz gdzie? No właśnie nie mam w nich pojęcia. Problem polega w ogóle z tym, czy kiedykolwiek uda się odnaleźć szczątki Doroty z Montów. Jeśli odnajdziemy szczątki kobiety z końcówki XIV wieku, zmarłej w wieku około 50 lat, co bez problemu możemy ustalić, jak udowodnimy, że to jest Dorota z Montów?
Pojechaliśmy do Olsztyna, do księdza biskupa Juliana Wojtkowskiego. Ksiądz biskup ma ponad 90 lat. To jest tłumacz wszystkich dzieł Jana z Kwidzyna. I on, jak myśmy przyszli, to on do nas mówi, a skąd wy jesteście? A my mówimy z Gdańska. A on mówi, oho, gdańszczanie chcieli spalić Dorotę na stosie i są wierni tej tradycji do dzisiaj. I na koniec powiedział, w Bazylice Mariackiej powinien zawisnąć jej portret. W Gdańsku, w którym ona 19 lat tam mieszkała. Tam przeżyła swoje małżeństwo, śmierć 8 z 9 dzieci. Tam doznała cudu przemienienia serca. Była parafianką kościoła mariackiego. Nic cały czas. Ja poszedłem do proboszcza Bratkę i powiedziałem z jakąś wielką nieśmiałością, bo to stary kościół, przecież tam się tak nowych rzeczy za bardzo nie wprowadza do tego kościoła. Przychodzę, a on tak, tak, tak. Na wszystko się zgodził.
Szukam Doroty w Bazylice Mariackiej. Jest.
Szczęść Boże.
Dzień dobry, księże prałacie.
To taki pewien mały cud. W zeszłym roku, w czerwcu, bo jest taka grupa, której przewodniczy ksiądz Krzysztof Awrukaitis, który chodzi od kilku lat z młodymi ludźmi, ale nie tylko, pieszo do Montowów, aby tam modlić się. Oni mieli ze sobą taką małą ikonę z wizerunkiem błogosławionej Doroty i wtedy miałem powiedzieć, że fajnie by było, gdyby może tutaj gdzieś w bazylice pojawiła się taka choćby mała ikona z jej wizerunkiem, bo przecież to ona jest naszą najświętszą parafianką. Nie upłynęło zbyt wiele czasu, kiedy pan Julian przychodzi do mnie i mówi, że jest taka inicjatywa i taki dziwny zbieg okoliczności, że jest taka inicjatywa, aby do bazyliki na powrót zaprosić błogosławioną Dorotę z Montowów, która kiedyś spotkała się tutaj z takim niezrozumieniem ze strony ówczesnego proboszcza. Nie odczytał tego znaku, że ona jest osobą posiadającą szczególny dar.
I tak się zaczęła przygoda z malowaniem obrazu.
Z Rotą było tak, że dość długo trwało, zanim się za to w ogóle zabrałem. Tak szczerze mówiąc, nie zakładałem, że będę malował kiedykolwiek taki obraz. Jaki zrobić kolor szat? Dorota była osobą skromną, wręcz na wskroś skromną. Kiedy jej mąż chyba na jakąś uroczystość kupił tą podwikę, taki czepiec, zamiast białego różowy, żeby ładnie wyglądała, ona wpadła w czarną rozpacz. Nie chciała wyglądać tak strojnie, to ją bolało. I malując to, miałem na uwadze, no to jakie jej dać szaty. Ten moment decydujący, jeżeli chodzi o kolorystykę szat, to był maj. Ja w zasadzie cały maj poświęciłem malowaniu tylko tego obrazu, po kilkanaście godzin dziennie. A z okien pracowni widać kwitnące bzy w maju. I są takie fioletowe, jest taki fioletowy odcień bzów, który przyniosła Natalia zerwanych u nas w ogrodzie i postawiła w pracowni. I ten kolor, ten bez, ten kwiat, ten kolor fioletowy postanowiłem podarować jako kolor szat Doroty. I tak się stało.
Krzysztof specjalnie, żeby nie obrazować konkretnej osoby jako osoby świętej, nie brać modelki, nie wybierać nikogo ze swojej rodziny, stworzył tę twarz w swoich myślach, w swojej głowie. Ona zapewne ma jakieś moje cechy, ponieważ tworzymy razem, jestem blisko, jestem na co dzień, ale ja wiem, że to nie jestem ja i ręką Krzysztofa, jeżeli kierowała Dorota, to widać jej się spodobałam na tyle, że uznała, że moje rysy gdzieś tam mogą prześwitywać.
Dzisiaj Dorota z Montowu wisi w bazylice i wzbudza nie tylko pozytywne, ale czasami też takie inne emocje. Spotkałem się kilka razy z takim akcentem, co ksiądz robi, dlaczego ksiądz kobietę, która dała się zamurować, wprowadza i przybliża ją nam jako świętą.
Dorota, pomimo przeciwności losu, pomimo czasów, w których żyła, gdzie pozycja kobiety była niestety słaba, potrafiła zawalczyć o swoje. Udało jej się nawrócić męża i bardzo była uparta w tym dążeniu. Rozdała cały jego majątek biednym, Bardzo wielu ludziom pomogła, bo w czasach, kiedy już była zamknięta jako rekluza w Kwidzynie przy katedrze, udzielała rad ludziom. I to nie były tylko przepowiednie, co się stanie, jeżeli czegoś nie zrobią, ale to były też rady, jak żyć dobrze. No a poza tym jest mi bliska, ponieważ namalowanie pierwszego obrazu z postacią osoby świętej było dla nas obojga niezwykle ekscytujące.
Jest patronką naprawdę trudnych sytuacji. Czy my dzisiaj ich nie mamy? Dzieci narkotyki, przecież zły wybór dokonują, gubią się, mają kłopoty materialne. Ona jest skuteczną patronką od trudnych spraw w rodzinie, a szczególnie kobiet, którym jest źle.
Z Dorotą, z malowaniem Doroty przyszedł do naszego domu spokój. W rodzinach artystycznych jest zawsze pewna taka nerwowość wynikająca z ekonomii, ja to nazywam, ponieważ malarz, tak szczerze mówiąc, nigdy nie wie, kiedy, ile, co i jak. W momencie, kiedy pojawiła się Dorota, wszystko się cudownie ułożyło. Ona spowodowała, że praca zaczęła być spokojna i wszystko zaczęło płynąć szeroką rzeką i Dorota sprowadziła na mnie spokój fizyczny.
Ja się na pewno i będę do końca życia uczył, bo ta jej duchowość jest niezgłębiona i tutaj pielgrzymi, którzy przybywają do sanktuarium, zostawiają też intencje modlitewne na karteczkach do błogosławionej Doroty i przede wszystkim są to intencje związane z małżeństwami albo z dziećmi. Już mam kilka takich świadectw, namacalnych świadectw poprawienia relacji małżeńskich, czy nawet powrotu do relacji małżeńskich tych, którzy no mieli jakiś kryzys, jakąś trudną sytuację życiową.
Myślę, że ona może być i pewnie jest dobrą orędowniczką w tych sprawach, które dzisiaj chyba są najtrudniejsze. Godzenie się z wolą Bożą, kiedy coś nagle przychodzi niesprawiedliwego, tak jak choroba, nieszczęście. Ona nie miała zbyt wiele szczęścia w tym życiu po ludzku.
Jest w tej chwili, tak szczerze powiem, jedną z domowniczek. Traktujemy ją tak, jakby mieszkała z nami. Z kompletnej jakiejś, może nie niechęci, ale obojętności, przeszedłem do absolutnego stwierdzenia, że jest to osoba, bez której nie może moje życie istnieć.
Jest domowniczką, to znaczy, że nam towarzyszy. I jak na przykład dziecko mówi, rany, nie zdam tego egzaminu, to ja mówię, idź się pomóc do Doroty, na pewno ci pomoże. Na przykład. Jest jeszcze jedna rzecz. Doszliśmy dzięki Dorocie do tego, że średniowiecze to nie były ciemne wieki. To nie jest tak, że wtedy ci ludzie byli głupi, zacofani, niczego nie potrafili. Jak pięknie Krzysztof kiedyś skomentował, mówi się, że średniowiecze to ciemne wieki, a ciemne wieki mamy w zasadzie teraz pod wieloma względami.
Najsłodszy Panie, Jezu Chryste, udziel mej duszy łaski, ażebym odczuwała i rozpamiętywała rany grzechów, ich zło i zgubne następstwa. Niechaj tego wszystkiego unika dusza moja, podobnie jak ciało unika zła materialnego i szkody. Spraw, aby dusza moja pragnęła duchowego postępu, dobra i pożytku, aby wzrastała w łasce i miłości, dzięki pomocy Ojca i Ducha Świętego. Amen.
Była to audycja dokumentalna Dorota z Montów, jedyna święta na Pomorzu, autorstwa Hanny Wilczyńskiej-Toczko. Realizacja dźwięku Tomek Cybula. Fragmenty z listu błogosławionej Doroty do córki Gertrudy czytała Anna Michałowska. Chorał krzyżacki śpiewała Schola Gregoriana Gedenensis. Radio Gdańsk, listopad 2017 rok.